Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Wita się z wami ojciec Andrzej, jezuita. Dziś medytacja według wskazań świętego Ignacego z Loyoli. Przygotujmy się do naszej medytacji. Odłóżmy nasze zajęcia, nasze prace i wybierzmy sobie dogodne miejsce do medytacji. Uklęknijmy lub usiądźmy wygodnie w fotelu. Nasz wzrok skierujmy na Chrystusa albo na Jego Matkę, Maryję. Wyciszmy nasze wnętrza, myśli i wzbudźmy w naszych sercach pragnienie spotkania się z Bogiem, który nas kocha. Prośmy Pana, aby nasze wszystkie zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty do służby i chwały Jego boskiego majestatu. Wyobraź sobie, że przeżywasz Paschę razem z Jezusem i Jego uczniami. Właśnie Jezus wygłasza błogosławieństwo z okazji święta i wypija pierwszy kielich wina. Potem wszyscy obmywają dłonie i spożywają gorzkie zioła, umoczone w naczyniu z octem, na wspomnienie goryczy niewoli egipskiej. Potem następuje najważniejsza część Paschy, czyli opowiadanie, Haggada, o wyjściu Izraelitów z Egiptu. Opowiadaniu towarzyszą pieśni psalmów. Po tym opowiadaniu Jezus znosi drugi kielich, dziękując Ojcu za uwolnienie z niewoli egipskiej. Teraz zaczyna się właściwa uczta. Po tej uczcie następuje trzeci, najważniejszy kielich błogosławieństwa za dzieło stworzenia, za pokarm, za dar prawa i przymierza, za zbawienie. To właśnie w tym momencie słyszysz, jak Jezus mówi do swoich uczniów: na tę Paschę przybyłem na ziemię i teraz dokonuję dzieła Ojca. Jesteś świadkiem pierwszej, bezkrwawej ofiary Chrystusa, czyli mszy świętej. Thank you. Ja otrzymałem od Pana to, co wam przekazuję, że Pan Jezus tej nocy, kiedy został wydany, wziął chleb i dzięki uczyniwszy połamał i rzekł: to jest ciało moje za was wydane, czyńcie to na moją pamiątkę. Podobnie skończywszy wieczerzę, wziął kielich, mówiąc: kielich ten jest nowym przymierzem we krwi mojej. Czyńcie to, ile razy pić będziecie na moją pamiątkę. Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb, albo pijecie kielich, śmierć pańską głosicie, aż przyjdzie. Ostatnie słowa skierowane do kapłanów przez błogosławionego Jana Pawła II zawsze karmią moje kapłańskie serce. Mówił bowiem tak: moja myśl biegnie ku wam, kapłanom, podczas gdy przebywam na leczeniu i rehabilitacji w szpitalu, chory pośród chorych, jednocząc w Eucharystii moje cierpienie z cierpieniem Chrystusa. W tym duchu pragnę rozważyć wraz z wami niektóre aspekty naszej kapłańskiej duchowości. Kierunek tych rozważań będą mi wskazywać słowa ustanowienia Eucharystii, które każdego dnia wymawiamy in persona Christi, aby uobecniać na ołtarzach ofiarę, która raz na zawsze dokonała się na Kalwarii. Słowa te zawierają jasne wskazania dla duchowości kapłańskiej. Jeśli cały Kościół żyje dzięki Eucharystii, życie kapłańskie winno mieć ze szczególnego tytułu kształt eucharystyczny. Słowa ustanowienia powinny zatem być dla nas nie tylko formułą konsekracyjną, ale formułą życia. W każdej mszy świętej wspominamy i na nowo budzi się w nas to pierwotne uczucie, jakie Jezus wyraził w akcie łamania chleba, dziękczynienie. Jest ono postawą, która zawiera się w słowie Eucharystia. W Eucharystii Jezus dziękuje Ojcu z nami i za nas. Czy to jezusowe składanie dziękczynienia może nie kształtować życia kapłana? Kapłan wie, że ma pogłębiać ducha nieustannej wdzięczności za liczne dary otrzymane w życiu, w szczególności za dar wiary, której stał się głosicielem, i kapłaństwa, które całkowicie konsekruje go do służby Królestwu Bożemu. Mamy swoje krzyże i oczywiście nie tylko my je mamy, ale dary, jakie otrzymaliśmy, są tak wielkie, że nie możemy nie śpiewać w głębi serca naszego Magnifikat. Całkowite darowanie się Chrystusa, które ma swoje źródło w trynitarnym życiu Boga miłości, osiąga swój najwyższy wyraz w ofierze na krzyżu, której sakramentalną antycypacją jest ostatnia wieczerza. Nie można powtarzać słów konsekracji bez poczucia, że jesteśmy włączeni w ten duchowy nurt. W pewnym sensie kapłan powinien uczyć się wypowiadać je również w odniesieniu do siebie, w prawdzie i z wielkodusznością: bierzcie i jedzcie. Jego życie bowiem ma sens, jeśli potrafi on uczynić z siebie dar, oddając się do dyspozycji wspólnoty, służąc każdemu, kto jest w potrzebie. Kiedy w ciszy i skupieniu zgromadzenia liturgicznego powtarzamy czcigodne słowa Chrystusa, my, kapłani, stajemy się uprzywilejowanymi głosicielami tej tajemnicy zbawienia. To zaś zobowiązuje nas do czynienia postępów na drodze doskonałości. Świętość bowiem jest pełnym wyrazem zbawienia. Tylko żyjąc jako zbawieni, stajemy się wiarygodnymi głosicielami zbawienia. Któż bardziej niż Maryja może nam pomóc rozmiłować się w wielkości tajemnicy eucharystycznej? nikt lepiej niż ona nie może nauczyć nas żarliwości, z jaką powinny być sprawowane święte misteria i z jaką powinniśmy przebywać z jej Synem ukrytym pod eucharystycznymi postaciami. Modlę się do niej zatem za was wszystkimi. Zawierzam jej szczególnej najstarszych, chorych, tych, którzy przeżywają trudności, z tymi uczuciami, życząc wam wielkiej radości paschalnej, serca wszystkim błogosławię. Daję wam przykazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem. Ojcze niebieski, dziękuję za sakrament miłości, Eucharystię, i za sakrament kapłaństwa. Podniosę kielich zbawienia i wezwę imienia Pana. Jezu, dziękuję Ci za Twoją ofiarę, która daje nam uwolnienie od grzechów i otwiera nam drogę do domu Ojca. Jam sługa Twój, Syn Twej służebnicy. Maryjo, nasza Matko, dziękuję Ci za wszystkich kapłanów i proszę o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. Modlił się z wami ojciec Andrzej Jezuita. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.